byśmy spodziewali się, że coś takiego jak stan wojenny nastąpi. Na przykład z 2 tygodnie przed stanem wojennym zakazano nam opuszczać garnizon. Ja wtedy służyłem w Bydgoszczy. Jeden z moich przyjaciół, można powiedzieć, działacz podziemia opozycyjnego, ostrzegany przeze mnie, że coś takiego może nastąpić, zbagatelizował to. Mówi: Czesław, słuchaj, ta władza, to wystarczy mocno tupnąć i się rozpryśnie po kątach i my ją przejmiemy. Znaczy, nie byłem zwolennikiem tego poglądu, wiedziałem, że władza totalitarna w ramach pojałtańskiego układu w Europie, ona po prostu nie mogła ustąpić. Zastanawialiśmy się, co zrobimy na wypadek interwencji, bratniej pomocy tak zwanej. Stan umysłów wśród kadry zawodowej ówczesnego wojska obrazuje taki dowcip składający się z pytania i odpowiedzi. Pytanie było takie: co zrobimy, jeżeli jednocześnie do Polski wkroczą Niemcy z NRD i Rosjanie ze Związku Radzieckiego? Do kogo będziemy najpierw strzelać? I odpowiedź była taka, że najpierw do Niemców, a później do Rosjan, bo najpierw obowiązek, a później przyjemność. Zresztą Rosjanie też, pełniący służbę w Polsce, też czuli, że tutaj się Czechosłowacja nie powtórzy, że tu dojdzie do konfliktu między siłami zbrojnymi dwóch państw. Ja miałem wówczas liczne kontakty z oficerami zbornego Sulinowa i rozmawialiśmy na te tematy i często zresztą przywódcę patrzyłem na nich jak na tych, do których być może zabiję albo oni mnie zabiją. To wszystko wisiało w powietrzu i ten dowcip, bo do kogo będziemy strzelać, to on krążył i powszechnie.
Nie było ścigania ludzi za przekonania. Nie było również ścigania ludzi za powiązania, że członek rodziny był członkiem Solidarności. Nie było takich przypadków. Kilku żołnierzy zawodowych musiało się zwolnić do rezerwy. Ale nie dyscyplinarnie, tylko na własną prośbę, żeby nikogo nie krzywdzić. Przeprowadzało się rozmowy, deklarował się tak albo nie. I na tym wszystko.
Mając kontakt w SOR-ze z prokuraturą wojskową, zdecydowałem się na podjęcie służby w charakterze żołnierza zawodowego jako prokurator wojskowy. Rok 1981 przyniósł zasadniczą zmianę w charakterze wykonywanej pracy, bowiem w miejsce spraw, które dotyczyły tylko przestępstw popełnianych przez żołnierzy, pojawiła się bardzo szeroka gama spraw, które przypisano właściwości prokuratur sądów wojskowych, przede wszystkim mocą dekretu o stanie wojennym.
Wyczułem, że stan wojenny będzie 13 grudnia. 12 grudnia powiedziałem mojej żonie: słuchaj, prawdopodobnie mnie dzisiaj wezwą, ale się nie przejmuj, nic złego się nie stanie. I z tą myślą się położyłem. No i gdzieś koło godziny 4 czy 5 telefon zadzwonił, to ja już właściwie wiedziałem, co jest grane. Tylko potwierdziłem, że tak, udaje się do jednostki. Jeszcze włączyłem radio, akurat przemawiał Jaruzelski, także już wszystko było jasne. Zastałem tam dowódcę, było nas 2 wówczas tylko, a reszta ściągała powoli z całego miasta. Niektórzy mieli cywilne telefony, więc trudno ich było powiadomić, bo ta łączność była zablokowana. No ale tak powoli się zjeżdżaliśmy. Natomiast cały czas zastanawiałem się nad tym, z jaką twarzą z tego wyjdę, bo ten stan wojenny potrwa jakiś czas, a ja jeszcze będę żył pewnie dłużej. Nie będę mógł sobie patrzeć w twarz przy goleniu. I to zresztą nie było odosobnione stanowisko, tak myślało wielu z nas. No i zastanawialiśmy się, co dalej oczywiście.
Sam moment wprowadzania stanu wojennego, a zwłaszcza przepisów szczególnych dotyczących stanu wojennego, był bardzo specyficzny, bowiem generalnie wszyscy się dowiedzieliśmy o tym, jak należy traktować nowe obowiązki, czego się oczekuje od nas, z publikacji prasowych i z enuncjacji telewizyjnych. Pamiętam, że przez pierwsze parę dni stanu wojennego podstawowym aktem prawnym było wydanie lokalnej gazety, w którym wydrukowano przepisy stanu wojennego. Zatem przypominało to nieco sąd inkwizycyjny, gdzie z mocy przepisu inkwizytora zapadała kara nie mniej niż 3 lata bez możliwości skutecznej obrony przed organem orzekającym w drugiej instancji. Dopiero po ładnych kilku dniach dotarły do nas teksty prawne mające charakter wiążący, w tym sensie, że opublikowane w sposób przewidziany przepisami, a więc takie, którym można było zaufać. Zawartość tych aktów prawnych, znanych zresztą przecież całemu społeczeństwu, była trudna do oceny w pierwszym momencie. Pojawiły się przede wszystkim sprawy dotyczące działalności opozycyjnej, solidarnościowej, a także fakt militaryzacji bardzo szerokiej gamy instytucji i przedsiębiorstw państwowych spowodował, że osoby cywilne stanęły przed odpowiedzialnością za różnego rodzaju naruszenia prawa jak żołnierze.
12 grudnia o godzinie 6 rano, czyli bezpośrednio na 12 godzin przed ogłoszeniem stanu wojennego, zachodziła taka konieczność, żeby wszyscy jednocześnie byli zgarnięci do kupy, rozwiezieni po zakładach, hotelach, internatach, w domach czasowych itd. Zadbać o to, żeby te osoby były uchwytne, wszystkie osoby wytypowane, żeby nie pouciekały, jak najmniej uciekło. Nie wiem, czy Solidarność o tym wiedziała. Mieliśmy rozeznanie bardzo głębokie, tylko nie wszystkie osoby nam podlegały, bo część podlegała po prostu stosownym wydziałom milicyjnym. Nie? Wszystkie wydziały się tym interesowały.
Grudnia wyjechaliśmy i potem cały czas chodziły różnego rodzaju, nazwijmy to szczerze, plotki. Wiesz, ja wiem z właściwego źródła, od człowieka bardzo dobrze poinformowanego, że na Wigilię się skończy. Potem było, że na Sylwestra, potem, że następny termin. No ale pamiętam właśnie tą Wigilię. A głupio było. Myśleliśmy, że wrócimy do domu, do żony, do dzieci. A tu się okazuje, że Ruscy dali parę puszek, nam błogosławieństwo, że nie widzą, jak spożywamy jakiś tam alkohol po cichu, bo ci, którzy nie mieli jakiejś tam zmiany na ulicy, to wiadomo, no, coś tam sobie chlapnęli. Wódka była jeszcze kartkowa, po flasce było tych ruskich. No i zebraliśmy się w takim dużym samochodzie na podwoziu Stara. Każdy coś przyniósł, jakieś rybki, jakąś gorzałkę. Sami kumple. Przełamaliśmy się tym opłatkiem. Odporność człowieka jest różna na alkohol. Wypiliśmy po flaszce i się nie upił. Każdy był wściekły, zdenerwowany. Alkohol nie działał. Taka smutna Wigilia.
Sowie źrenice, jak czarne księżyce, w ognistych pierścieniach wysyłam w mgławice do wychorzliwych szelestów mysiego protestu. Przed życiem, któremu na imię bezkresny jest przestój. W spazmach i splotach najlichsza istota wypełnia swój los parabolą żywota i gasnąc przepada wśród świateł miriadów maskota potęgi, co stwórcą nazywa się ładu. Chaos nade mną i chaos pode mną dla wszystkich prócz mnie jest mozaiką tajemną ukrytych zamiarów, przeznaczeń i czarów, gdy ciemność pochłania jednako i plebs, Cezarów.
Do czasu podjęcia decyzji to człowiek się szamoczy. Natomiast przychodzi taki moment w życiu, że jak już te decyzje podejmiesz, to czujesz ulgę, nie? Także ja już tę ulgę czułem wtedy. Powiedziałem, że pewnych rzeczy nie zrobię, choćby nie wiem co. Także władza wówczas za bardzo nie mogła liczyć na to, że my staniemy po jej stronie. Choć może byliby i tacy, co by to wykonali, jak zawsze zresztą.